27 unijnych krajów zgodziło się w piątek na przedłużenie sankcji indywidualnych na Rosję. Przebieg negocjacji w Brukseli śledziła nasza korespondentka. Iga Świątek przegrała półfinałowe spotkanie WTA 1000 w Indian Wells z Mirą Andrzejewą. To już dziś poznamy mistrza ortografii. Mowa tu oczywiście o 8 dyktandzie krakowskim. Unia Europejska zachowała jedność. Jak informowaliśmy w faktach, 27 krajów wspólnoty zgodziło się na przedłużenie sankcji indywidualnych na Rosję. Węgry ostatecznie ustąpiły. Jak przebiegły negocjacje i co jest ceną porozumienia?
Zaczęło się od tego, że Węgry na początku zgłosiły weto i w ogóle nie chciały przedłużenia sankcji. Następnie Budapeszt trochę ustąpił i zażądał wykreślenia z listy 9 oligarchów z bliskiego otoczenia Putina. Swoje wsparcie Węgrom dała Słowacja. Natomiast inne kraje stanowczo żądały, żeby listę utrzymać w całości, bo chciały dać mocny sygnał presji na Rosję i mieć mocne karty w przyszłych negocjacjach pokojowych. Jak ujawnił jeden z dyplomatów, polska prezydencja miała bardzo trudne zadanie, bo musiała utrzymać równowagę między tymi dwoma obozami, ponieważ dodanie lub usunięcie jednego nazwiska zagrażało jednomyślności. Ostatecznie ceną porozumienia było usunięcie z listy 4 oligarchów, w tym Moshe Kantora, największego w Rosji producenta nawozów, a także wykreślenie trzech innych nazwisk niedawno zmarłych osób, których aktywa pozostawały jednak zamrożone.
Informowała z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer skrytykował postawę Władimira Putina wobec propozycji zawieszenia broni przedstawionej przez Donalda Trumpa. Oskarżył rosyjskiego przywódcę o lekceważenie i manipulację. Starmer zapowiedział również przewodnictwo w wideokonferencji z udziałem liderów z Europy, Unii Europejskiej i NATO, mającej na celu omówienie wsparcia dla Ukrainy i negocjacji pokojowych. Podkreślił, że w przypadku zawarcia rozejmu konieczne będzie jego monitorowanie, a wobec braku chęci negocjacji ze strony Moskwy zwiększenie presji gospodarczej. Brytyjski premier zaapelował do Kremla o zakończenie ataków na Ukrainę i zawarcie rozejmu. Zapowiedział przy tym utworzenie koalicji chętnych państw do monitorowania ewentualnego porozumienia pokojowego. 9 tygodni potrwa jeszcze kampania przed majowym głosowaniem w wyborach prezydenckich, a już możemy mówić o związanych z nią rekordach. Najbliższe wybory przebijają poprzednie już pod kilkoma względami, które zebrał Tomasz Skory.
Pierwsza to czas kampanii. Zamiast intensywnej i krótkiej, ta trwa aż 4 miesiące. Od jej otwarcia do zamknięcia listy kandydatów upływa rekordowe 68 dni. W tak długim czasie w PKW już zgłosiło się grubo ponad 30 komitetów wyborczych, co przebija poprzedni rekord o połowę, a termin upływa dopiero za 10 dni. Nie wszyscy zbiorą potem po 100 tysięcy podpisów oczywiście, ale na karcie do głosowania w pierwszej turze możemy mieć kilkanaście albo ponad 20 nazwisk. Rekordem będzie liczba obwodów głosowania za granicą. Poprzedni wynosił 416, tym razem ma ich być ponad 500. W samej Wielkiej Brytanii zamiast w 77 będzie można głosować w 105 miejscach. 2 razy więcej będzie komisji w Irlandii, Szwecji i Norwegii. Nie będzie miał wprawdzie jak głosować polski astronauta w przestrzeni kosmicznej, ale to też nie zdarzyło się jeszcze nigdy, więc mamy kolejny rekord.
Przypomnijmy, pierwsza tura wyborów prezydenckich 18 maja.
Sport w faktach RMF FM.
Niestety, rozstawiona z numerem 2, Iga Świątek przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą w półfinale tenisowego turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Indian Wells. To było 3. spotkanie tych zawodniczek i 2. porażka Świątek. Polka poprzednio uległa Andrzejewej w lutym w ćwierćfinale turnieju w Dubaju. Finałową rywalką Rosjanki będzie liderka światowego rankingu, Białorusinka Aryna Sabalenka, albo triumfatorka styczniowego Australian Open, Amerykanka Madison Keys. Świątek w Indian Wells broniła tytułu w Kalifornii. Najlepsza była też w 2022 roku. Żadna tenisistka nie wygrała tego turnieju 3 razy. W Krakowie poznamy dziś mistrza ortografii. 500 dorosłych i 100 juniorów weźmie udział w 8. dyktandzie krakowskim. Wiemy, że polska ortografia może sprawiać spore problemy.
U otwarte z U zamkniętym, z kropką, nie wiem, jakieś z RZ, Z.
Polska pisownia U, RZ, Z, tak, no to w tych czasach liceum czy podstawówki to na pewno miałem z tym kłopot.
O swoich kłopotach mówili naszemu reporterowi Kacprowi Wróblewskiemu mieszkańcy Warszawy, a nasz redakcyjny kolega Bogdan Zalewski w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przeczyta trudny tekst dla najmłodszych uczestników. Faktach wracamy teraz do tematów wyborów oraz kampanii prezydenckiej, bo to właśnie między innymi o nich Tomasz Szterlikowski rozmawiał ze swoim gościem, byłym szefem Ministerstwa Obrony Narodowej, wiceprezesem PiS Mariuszem Błaszczakiem.
Czy pana zdaniem, panie ministrze, panie prezesie, brak finansowania kampanii prezydenckiej, równego finansowania, może być prawną podstawą do nieuznania przez Izbę Sądu Najwyższego ważności wyborów?
To rzeczywiście teoretycznie może być, chociaż w praktyce my nie zajmujemy się rozważaniem tej sprawy. My prosimy o wsparcie finansowe, żeby prowadzić kampanię wyborczą.
Nie zajmujecie się, ale w momencie, jeśli Karol Nawrocki przegra, możecie się zacząć tym zajmować.
My zakładamy zwycięstwo.
O włos, jeśli o włos przegra,
i bardzo prosimy o poparcie. Uważamy, że oczywiście zagrożenie jest takie, że będą domykać system, ale zauważmy, kierujemy się tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Przecież wysokie poparcie dla Donalda Trumpa spowodowało,
że
tamta strona...
Karol Nawrocki wygra tak wysoko, że nie będzie można mówić. Tylko na razie nic na to nie wskazuje.
Zakładamy takie zwycięstwo, dlatego, że wtedy tamta strona, która próbuje domykać system, która rządzi pałą i uchwałą, nie będzie w stanie przeforsować swojego kandydata.
To ja wiem, że zakładacie, musicie to mówić, natomiast sondaże na razie mówią, że zdecydowanie prowadzi Rafał Trzaskowski. Oczywiście mówimy o pierwszej turze.
No, możemy porozmawiać o sondażach. Zwróćmy uwagę.
Pojawiają się sondaże, to jeszcze ja dokończę tylko pytanie, w których Karol Nawrocki jest trzeci, a nie drugi.
To
prawda, to są nieliczne sondaże, ale są.
Incydentalne. Proszę zwrócić uwagę na to, że Sławomir Mentzen jest silny słabością na przykład Szymona Hołowni.
Jest trzecią drogą.
Tak.
Konfederacja stała się trzecią drogą.
Rzeczywiście w wyborach prezydenckich, czy to w roku 2015, wtedy Paweł Kukiz był takim kandydatem.
Później był Szymon Hołownia, potem teraz Szymon jest Hołownia.
Tak, sądzę, że to jest ten sam scenariusz i proszę zwrócić uwagę na to, że o ile Karol Nawrocki w drugiej turze może czerpać z tego poparcia właśnie, które ma Sławomir Mentzen, o tyle Rafał Rafał Trzaskowski.
Widzę, że naprawdę
Rafał Trzaskowski.
PiS wolałby chyba rywalizować z Radosławem Trzaskowskim, nie?
Nie, znaczy oczywiście, bo o tyle można powiedzieć, że oni są bardzo do siebie podobni. Tylko
kto?
Z tym, że
to oni.
Są w jednej partii. Są w jednej partii i bardzo tak...
Ale to, że ktoś jest w jednej partii, panie pośle, no przecież pan doskonale wie, że pan
to,
też...
To już
pan
schodzimy
jest
na bok.
Do Dominika Tarczyńskiego.
Tu już schodzimy na bok. Natomiast o co w istocie chodzi? Bo spytał pan redaktor o sondaże. Ja stawiam taką tezę, która jest bardzo wyraźna, jasna, że o ile Karol Nawrocki może czerpać z tego poparcia Sławomira Mentzena, o tyle Rafał Trzaskowski nie ma z czyjego poparcia
do
czerpać.
Tej pory
nie ma z
czyjego
poparcia czerpać.
Elektorat Konfederacji się dzielił, to znaczy przy poprzednich wyborach i część oddawał głosy na kandydatów.
Bo Rafał Trzaskowski nie może liczyć na dobry wynik Szymona Hołowni. No nie może, bo słaby jest w sondażach. Nie może liczyć na dobry wynik pani Biejat, bo jest słaby.
Tak naprawdę jest trzech silnych kandydatów.
Nie ma z czego czerpać.
Panie ministrze, ale
to jest optymistyczne. Dla Polski jest to optymistyczne, bo prezydentura Karola Nawrockiego będzie dobra dla Polski.
Ale teraz wyobraźmy sobie sytuację. Wiem, że pan w nią nie wierzy i nie może pan nawet w nią wierzyć. To jest niedopuszczalne z perspektywy partii, ale wyobraźmy sobie na chwilę taki moment. Sławomir Mentzen wchodzi do drugiej tury. Jakimś cudem mu się to udaje i jest Rafał Trzaskowski kontra Sławomir Mentzen. I Mariusz Błaszczak głosuje na Sławomira Mentzena?
Wie pan, to nie jest kwestia wiary, no to jest kwestia...
Ale teraz pytam o wyobraźni, nie o wiarę.
Ja rozumiem, ale myślę, że to nie ma sensu, żebyśmy dywagowali
w ten sposób. Ale nie miałby pan dylemat w ogóle w takiej sytuacji?
Przemada, kiedy ja w Gazecie Wyborczej 3 dni temu przeczytałem artykuł, taki w dziale opinie, że środowiska LGBT popierają Sławomira Mentzena, no to było dla mnie zastanawiające. Czyli, widział pan ten artykuł?
Widziałem, ale obawiałby się pan poprzeć Sławomira Mentzena, żeby nie popierać go razem ze środowiskami
LGBT. Nie. Proszę pana, panie redaktorze, nie mają sensu takie dywagacje, no bo są, że tak powiem, od czapy.
Jestem zaskoczony, bo politycy od kampanii Mencena odpowiadają oczywiście w drugiej turze każdy byle nie Trzaskowski. A PiS nie ma odwagi, żeby powiedzieć w drugiej turze każdy tylko nie Trzaskowski.
No ale Prawo i Sprawiedliwość jest dużą siłą polityczną. Dużo większą.
No nie, prawdopodobnie, jeśli będzie kiedyś jakaś koalicja.
Proszę zwrócić uwagę jednak na wyniki wyborcze. Nawet te sondaże pokazują pewną sytuację. Są odbiciem tej sytuacji. A więc...
Sondaże mówią, bez Konfederacji nie da się w tej chwili stworzyć rządu, gdyby oczywiście były takie wybory.
Zaczynamy od wyborów prezydenckich. One pokażą sytuację i sądzę, że to jest ważne, że wybory prezydenckie będą referendum w sprawie rządu Donalda Tuska.
I tu kropka. I zmieniamy temat, panie ministrze, żeby już pana nie dociskać w sprawie tego Mencena, bo widzę, że nie jest pan w stanie wykrztusić swojego poparcia dla niego. Jest pan w rezerwie, przeszedł pan szkolenia, takie wojskowe, jak teraz się proponuje, ale prowadził je także PiS, bo to nie jest nowy pomysł.
Proszę pana, to ja te szkolenia rozpocząłem.
To wiem, ale czy pan je przeszedł?
Ale też mało kto wie, że w zasadzie to, co proponują teraz, to wygląda na to, że oni proponują kontynuację szkoleń, które ja rozpocząłem po wejściu w życie ustawy o obronie ojczyzny, a więc trenuj jak żołnierz, trenuj z wojskiem.
Panie ministrze, ale ja to panu oddaję, proszę nie polemizować.
Nie przeszedłem takiego szkolenia, chociaż wielokrotnie byłem na tych szkoleniach, w sensie takim, że przyjechałem, żeby zobaczyć, jak to się odbywa.
A jakby pan przekonał takich ludzi, ja rozumiem, że to w tej chwili jest oczywiście rola rządu, wyście przekonywali, jak wyście rządzili, ale jakby pan przekonał takiego człowieka jak ja, 50-latka z niezłą pracą, fajną rodziną, żeby na 3 tygodnie, no 2 tygodnie, 16 dni poszedł i się przeszkolił.
Całym szacunkiem, panie redaktorze, to by było bez sensu, gdyby pan szedł na takie szkolenie. To by było bez sensu. Te szkolenia były przygotowane dla młodych ludzi. Chodziło o to, żeby
do młodych ludzi zachęcić.
No, z całym szacunkiem.
Nie mamy
ja jestem mniej więcej w wieku
jesteśmy w bardzo
pana
podobnym wieku,
redaktora.
Czyli
więc...
to nie jest dla nas. No to jak
oczywiście, że nie.
Jakie benefity by pan dał?
Zresztą mówił o tym Karol Nawrocki. To muszą być benefity związane z gotowością. To musi być gratyfikacja finansowa.
I muszą być
pieniądze dla pracodawcy. Żeby pracodawca z chęcią umożliwił swojemu pracownikowi odbycie takiego szkolenia. Wtedy to będzie poważne.
To jest pracodawca, ale, a dla niego na przykład zwolnienia z PIT-u?
Można się nad tym zastanowić. Ja bym tylko z tym, że proszę zwrócić uwagę na to, z czym mamy do czynienia. Te szkolenia są uzupełnieniem. Bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby Wojsko Polskie było liczne. Chodzi o to, żeby było uzbrojone w nowoczesną broń. Wie pan, panie redaktorze...
Przywrócić jakąś formę poboru, może częściowego?
Ale chwileczkę. Jakby pan mi umożliwił odpowiedź. O co chodzi? Właśnie o tą liczebność i o siłę polskiego wojska. Wie pan, panie redaktorze, mnie ścigają teraz za odtajnienie archiwalnych dokumentów na temat obrony na Wiśle. Ja stawiam taką tezę, że te 95 tysięcy żołnierzy polskiego wojska w 2015 roku uzbrojonych w stary sprzęt nie było w stanie nawet tej linii Wisły utrzymać. Ale od tego czasu dużo zmieniło się na lepsze, bo mamy ponad 200 tysięcy żołnierzy i mamy nowoczesną broń amerykańską, mamy broń koreańską. Teraz
mamy
poprzez tą rezolucję Unii Europejskiej,
chcą nam uniemożliwić. Nie mamy amunicji.
Nie, mamy amunicję. Chcą nam uniemożliwić.
To dlaczego panu zarzucają, że nie mamy?
Dlatego, że oni hejtują, przecież nic innego nie potrafią.
To
jest hejt. Chodzi o to, że ta rezolucja w Parlamencie Europejskim zamyka nam drogę do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i z Koreą Południową. Jeszcze jedna rzecz. Liczebność wojska.
Zwiększyła się, jesteśmy jednym z najliczniejszych
armii. Stanęliśmy w tym procesie. On został zahamowany. To jest tylko PR, to jest wydmuszka. Tymi ćwiczeniami chcą przykryć zahamowanie procesu rekrutacji do Wojska Polskiego.
Całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z byłym szefem MON z Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Błaszczakiem możecie posłuchać na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.